pomysłowy. Włodzimierz.
Gratulacje przede wszystkim za to wielkie wyzwanie, panie profesorze. Ale to wielkie wyzwanie to chyba dla pana zaczęło się dużo, dużo wcześniej. To można wyznaczyć jakiś taki punkt przełomowy?
No punkt przełomowy to był wtedy, kiedy firmę założyłem.
A w ten sposób? Ja myślałem, że wtedy, gdy pan wymyślił sterowanie bezczujnikowe silnika.
Różnymi silnikami.
A nawet różnymi silnikami.
Właściwie to prawie wszystkimi, które są stosowane w przemyśle. I ten przełomowy moment to był właśnie założenie firmy, ze względu na to, że ja prowadziłem różne projekty na uczelni. Ciągle jednak chciałem te wyniki skomercjalizować.
Taki rodzaj rozczarowania, że projekty trafiają trochę do szuflady, do archiwum?
Trochę do szuflady, a nawet jeżeli trafiają gdzieś przy jakiejś współpracy z przemysłem, to ten przemysł zawłaszcza sobie wyniki tych badań. W różny sposób. No i naukowcy...
To w jaki sposób?
Niewiele z tego mają. No, to, co mi się zdarzyło, to po prostu dwa przypadki firm, które zatrudniły naszych absolwentów z gotową wiedzą, z pomysłami i te pomysły wdrożyli u siebie. Pomysły moje, ale absolwenci mieli z tego korzyści. Więc trzeba było założyć firmę, która jest takim ogniwem pośrednim pomiędzy nauką a przemysłem.
Także, to się nazywa spin-off.
To się nazywa spin-off, ale to było jeszcze inaczej, bo to założyliśmy tą firmę z grupą doktorantów, z takim niedużym kapitałem początkowym i zaczęliśmy projektować specjalistyczne urządzenia.
Właściwie co wy mieliście na początku? Tylko wiedzę, tylko głowę wydaje się.
No i...
To wystarczy?
I sto parę tysięcy kapitału początkowego. Więc to wystarczyło na to, żeby właśnie dwie osoby były zatrudnione, jakieś się pojawiły zamówienia, zlecenia i stopniowo się ta firma w ten sposób rozwijała.
Cały czas myślę sobie, że to niewyobrażalne, bo 100 tysięcy złotych to kosztuje nowy samochód.
Żeby na ten temat uciąć spekulacje, skąd się te 100 tysięcy wzięło, to po prostu z bratem dostaliśmy spadek. No więc ta smutna historia związana ze spadkiem zmieniła się na trochę bardziej optymistyczne.
A kto zaczął kupować to, co tylko było, nie wiem, teorią, nie praktyką?
Zaczęliśmy takie większe zlecenia od właściwie początku tych układów napędowych. Kiedyś to były takie regulowane napędy, to były napędy prądu stałego. Firma Apator zaproponowała, żebyśmy zrobili cyfrowe sterowanie do tych układów napędowych prądu stałego. To w zasadzie to było biznesowo nieopłacalne. Te napędy były już akurat wtedy stopniowo wycofywane z rynku, ale okazało się, że nie wszystkie, że napędy w górnictwie, te maszyny wyciągowe, no to jeszcze długo miały popracować, ale układy sterowania były zbudowane na tranzystorach, starą technologią, nikt już tego nie chciał naprawiać, obwody drukowane się rozsypywały i zaproponowaliśmy sterowanie cyfrowe tymi napędami. No i kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tych układów.
Trochę w tej rozmowie trafiamy do świata, którego ludzie albo nie rozumieją, albo który wydaje im się nudny.
To jest pasjonujące. Te układy są sterowane za pomocą mikroprocesorów, za pomocą algorytmów, no, które są częścią później jakiegoś programu.
Bo pan mówi napęd, ale można też powiedzieć silnik, tak?
Napęd w tej chwili składa się z dwóch części. Jedna to jest silnik, a drugie to jest układ energoelektroniczny, który przetwarza energię taką, jaka jest dostępna w gniazdku, w sieci, na taką postać, jaka jest potrzebna do tego, żeby ten silnik się obracał. To nie jest to samo. To tylko jeden rodzaj silników można włączyć do sieci i będzie się kręcił bez problemu. Wszystkie pozostałe muszą coś mieć między
sobą. Żeby kręciły się, też na pewno upraszczam sprawę, ale żeby kręciły się szybciej lub wolniej.
No tak można powiedzieć. To jest dosyć skomplikowane. Robi się to w ten sposób, że tworzy się program, który steruje tymi wielkościami fizycznymi, ale one nie są tak dobrze widoczne bezpośrednio. Trzeba je oglądać przez oscyloskop, trzeba je oglądać przez jakieś specjalne oprogramowanie, które my sobie zrobiliśmy. I my to widzimy. My widzimy, co się dzieje z prędkością tego silnika, czy się zwiększa, czy się zmniejsza i dlaczego się tak dzieje. No i widzimy, że coś jest nie tak. I cała ta praca polega właśnie na usuwaniu...
To wróćmy do tych wind górniczych, tak?
Te maszyny wyciągowe, tam gdzie wyciągają węgiel do kopalni na powierzchnię. To są właściwie takie największe maszyny, jakie pracują na lądzie.
Są dźwigi, które wywożą i wywożą ludzi, ale są też takie, które wywożą węgiel.
Węgiel. No węgiel trzeba wywieźć z tej kopalni, tam 1300 metrów pod ziemią ten węgiel się znajduje i trzeba go wyciągnąć. No.
U nas na północy, prawdę mówiąc, chyba nikt tak o kopalni nie myśli. Nie mieszkamy na Śląsku. Nie znamy tej rzeczywistości.
No na pewno. Tutaj jeżeli się coś wyciąga, to raczej kontenery ze
statku. Na przykład,
na ląd.
No ale można sobie wyobrazić taką zwykłą windę, tak? W bloku mieszkalnym, że gdy jedziemy tą windą, to ona najpierw rusza powoli, a potem no, jedzie ze stałą prędkością i zwalnia. Przed piętrem, na którym mamy wysiąść, zwalnia i za to odpowiedzialne jest to sterowanie. Tak.
To są takie starsze windy, to mają takie dwustopniowe tylko sterowanie, że ta winda może jechać powoli albo szybko. Te nowsze mają przekształtniki energoelektroniczne, które umożliwiają takie płynne, delikatne ruszanie i delikatne hamowanie.
A i to są te pana fascynacje, rozumiem, tak?
Tak.
Między innymi.
No, jak to zrobić, żeby tak to właśnie działało, żeby nie szarpało płynnie i spokojnie i bez problemów.
Pomysłowy Włodzimierz.
Pan mówi, że tym punktem przełomowym było założenie firmy, a ja myślałem, że tym punktem przełomowym było wymyślenie sterowania bezczujnikowego silnika.
To też było właśnie jakimś takim momentem, kiedy...
Bo to chyba pana największy wynalazek.
To jest, no chyba tak, z tych wszystkich rozwiązań, to ja z tego jestem najbardziej zadowolony. Pojawiło się kiedyś nad ranem, jak dość długo siedziałem przy komputerze i nagle zobaczyłem, że to wszystko zaczyna działać. Przy komputerze dlatego, że te algorytmy sterowania bada się metodami symulacji cyfrowych. Tworzy się model cyfrowy i oglądamy, co się dzieje w takiej maszynie, niekoniecznie ją włączając do jakiegoś układu zasilania, w ogóle nie widząc tej maszyny. Ja nie widzę maszyny, ja widzę układ równań różniczkowych i ten układ równań różniczkowych to jest maszyna. I teraz, żeby sterować bezczujnikowo, tworzę drugi układ równań różniczkowych i w tym drugim układzie równań różniczkowych powinienem zobaczyć te same wielkości, które w maszynie widzę.
A ja sobie cały czas nie mogę wyobrazić, jak tą maszyną można sterować, czy silnikiem można sterować bezczujnikowo.
Bezczujnikowo, ale to chodzi o to, że tu nie ma czujników mechanicznych wielkości. Czyli nie mierzę prędkości, nie mierzę momentu, tylko prądy i napięcia. Natomiast te czujniki do pomiaru prędkości, do pomiaru momentu, no to już są urządzenia, które są trochę bardziej skomplikowane, mogą ulec uszkodzeniu. I jeżeli sterujemy bez tych czujników, no to mamy pewne korzyści i ekonomiczne. I sterujemy tak naprawdę, to my sterujemy modelem. Ale te same wielkości, które sterują modelem, sterują również silnikiem. I przez sprzężenie zwrotne ten silnik dopasowuje się do modelu. No to jest takie trochę przewrotne to, że nie sterujemy silnikiem, tylko modelem. No ale
A dlaczego to się przydaje? Bo jak pan mówi, czujniki są zawodne, tak? Bywają zawodne.
Czujniki bywają zawodne. Nie? No na przykład tu mamy ten wiatrak. Tam mamy...
No przed pana firmą rzeczywiście stoi wiatrak.
Zwykły silnik klatkowy, który, ja to mówię, można kupić w sklepie. ale takim specjalistycznym, bo ten silnik jest dosyć duży i tam nie ma żadnego czujnika prędkości, który byłby wykorzystany do sterowania tym silnikiem.
Nie wiem, czy to jest dobry przykład, dlatego że gdy się myśli o wiatraku, to myśli się nie tyle o silniku, ile o prądnicy. Tak? Silnik staje się prądnicą.
Każda maszyna elektryczna może być albo silnikiem, albo prądnicą, czyli generatorem, w zależności od tego, czy przetwarza energię elektryczną na mechaniczną, czy mechaniczną na elektryczną. I we wszystkich tych wiatrakach tam na górze jest generator. Te maszyny.
Silnik, który staje się generatorem, tak?
To są maszyny elektryczne,
to jest które. Taka wiedza ze szkoły tak podstawowej są, właściwie.
Tak są zaprojektowane, żeby ich rolą było głównie generowanie energii.
A czym się ten pana wiatrak różni od innych wiatraków? Czy ten wiatrak, który państwo pokazali w konkursie?
To, co pokazaliśmy w konkursie, to w zasadzie konstrukcja oparta na znanej wiedzy. Myśmy tylko to zrobili dokładnie tak, jak powinno być zrobione. To znaczy zastosowaliśmy odpowiedni profil łopatek, tak dobrane te łopatki, żeby generowały maksymalną energię w różnych zakresach prędkości wiatru. Zastosowaliśmy odpowiedni generator, żeby miał wysoką sprawność, żeby nie było strat w tym generatorze. No i jeszcze przetwarzanie tej energii to było istotną częścią tych założeń konkursowych, żeby można było tą energię zmagazynować. Bo obciążeniem było 5 żarówek, nie więcej. 5 60-watowych żarówek.
To niewiele.
Czyli 300 watów. Natomiast wiatrak mógł wygenerować przy tych naddmuchach, jakie oni zastosowali, nawet 600 watów. Wobec tego część do żarówek, a część do akumulatora. I trzeba było odpowiednio sterować przepływem energii między wiatrakiem, żarówkami i generatorem.
To właściwie stworzyliście państwo dobrze pomierzony układ, tak? Optymalnie pomierzony.
No, pomierzony i odpowiednio sterowany. I chyba to było głównym tym elementem.
Nic nowego, tylko rzetelność.
Tak, tylko wiedza i rzetelność i zastosowanie z jednej strony tych algorytmów, które tutaj opracowaliśmy, które zapewniają optymalne sterowanie wiatrakiem, a więc wytwarzanie maksymalnej mocy przy określonej prędkości wiatru, a z drugiej strony magazynowanie tej energii i zarządzanie tym magazynowaniem w sposób automatyczny.
A czy ta technologia wiatrakowa, ona ma jeszcze przed sobą jakieś wyzwania?
To są wyzwania z zakresu ekonomii, przepisów i możliwości instalowania takich urządzeń. W porównaniu z fotowoltaiką na przykład taki wiatrak jest bardziej ekonomiczny, jeżeli się porównuje czas zwrotu nakładów inwestycyjnych. No bo w tym samym czasie ten wiatrak, który ma mniejszą moc niż źródło fotowoltaiczne, wygeneruje więcej energii. Gdyby tą samą energię wygenerować z fotowoltaiki, no to trzeba by, jak tutaj mamy 40-kilowatowy wiatrak, to fotowoltaiki trzeba by było zainstalować ze 120 kW.
Tylko ten świat tak do końca to chyba nie lubi wiatraków. Jeden, dwa, gdzieś tam w pejzażu one wyglądają malowniczo, no ale już taka jedna, druga, trzecia farma.
No to zabiera trochę miejsca i nie wszyscy akceptują te obracające się turbiny wiatrowe. No ale to co akceptować, czy te turbiny wiatrowe, czy kominy elektrowni na węgiel.
A może wiatraki w kominie?
No takie rozwiązania też są proponowane, że wiatrak jest schowany gdzieś tam w kominie, wykorzystywany jest ten ruch powietrza.
Tak zwany cuk. I tam zawsze wieje.
No wieje. I to można wykorzystać, ale te konstrukcje są jednak o wiele droższe.
Bo też słyszałem, że to jest przyszłość.
Te właśnie kominowe. Mm. Różni konstruktorzy proponują różne rozwiązania i zawsze jeżeli się porozmawia z entuzjastami określonej konstrukcji, to będzie przekonywać, że to jest najlepsze rozwiązanie na świecie. Czasami coś nowego ludzie odkrywają i proponują i to rzeczywiście jest przełomowe i ekonomiczne, ale to jest, są a rzadkie
to, co
przypadki.
Państwo zaproponowali w tym rozwiązaniu konkursowym, to będzie stosowane?
Sprawdzimy. My mamy kolejne wyzwanie w związku z tym. Wyzwanie polegające na tym, żeby dopracować technologię kilku elementów, które są zastosowane w tej konstrukcji, tak żeby cena była konkurencyjna.
Jakby na to nie patrzeć, to chyba silniki elektryczne właśnie mają przyszłość, a spalinowe powoli będą odchodziły w przeszłość.
Ale gdzieś tą energię elektryczną trzeba wytworzyć. No. Nie zawsze będzie dostępna energia odnawialna, ale jeżeli będzie następował rozwój technologii wytwarzania i magazynowania energii, no to rzeczywiście, tak jak pan mówi, te silniki spalinowe odejdą gdzieś tam na jakieś półki.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pomysłowy Włodzimierz.